Netflix, serial oryginalny.
Wow!
A z kolei jak masz Eurosport, no to masz Mistrzostwa Świata w Eurosporcie już jutro o 20 w TVN.
Ja myślałem, że to wszystko komputer.
Tak, no wiesz, no wiadomo, że oczyścisz dźwięki, przygotujesz, ale ta modulacja, uważam, że dobry lektor, no to potrafi. Byłem zmęczony, czułem, że wygrywam, ale nie jestem szczęśliwy i bardzo mocno wtedy też wchodziłem w głąb siebie i tak naprawdę sobie zadawałem pytanie, po co to robisz? No wygrałeś, no i co dalej? No i udowodniłeś, no i co dalej? I ciężko mi było się odkleić od
tego. Ale fajnie, że chociaż miałeś taką introspekcję, że w ogóle się nad tym zastanawiałeś, nie?
Ja od samego początku pamiętam już od najmłodszych lat miałem takie coś, że ja dużo pisałem ze sobą. Ja sobie pisałem listy. Idąc w kierunku zawodu takiego lektora, też dużo osób mi mówiło, że wiesz, stary, no miej swoją firmę, ale z lektorki to ty nie wyżyjesz. Ale mówię, no dobra, jest pani Krystyna Czubówna, jest Maciej Gudowski i wszyscy inni tam, te legendy, które są przecudowne i mają nieziemskie głosy.
I pewnie zarabiają dużo.
Dokładnie. No to stwierdzam, to czemu ja nie mogę sobie postawić celu, że ja chcę dążyć po tych 15-20 latach być właśnie taką legendą.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Łukasz Konopka, siema.
Siemanko, cześć.
I jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz?
Jestem zawodowym lektorem, głosem Eurosportu, Eskirok, czytam filmy dla Netflixa, Discovery Channel, National Geographic, Disneya. Po prostu tam, gdzie potrzeba lektora, tam mój głos jest.
Okej, okay. Słychać, że się tym zajmujesz. Masz bardzo, bardzo charakterystyczny głos.
Dziękuję.
To po prostu słychać z daleka.
Żona już na to nie zwraca uwagi.
Okej, okay. Kiedyś zwracała?
Tak.
Jarała się?
Na początku mówiła, że czuła od razu, że jestem w pobliżu, słyszała.
Okej, okay, no, ale wiesz co, słyszałem w jakimś jednym z podcastów, że słabiej cię słychać przez to, że masz niski głos. Mm-hmm. Jak siedziałeś tam, rzeczywiście to zauważyłem, że jest delikatnie słabo tak, to słychać.
Tak.
Czego bym nigdy nie pomyślał. Pomyślałbym, że jeśli ktoś ma taki niski głos, to właśnie będzie go dobrze słychać.
No, mam problem, kiedy przeważnie jestem w takich pomieszczeniach, gdzie jest dużo szumu i tak dalej, no to muszę wyżej wchodzić w rejestry, bo ludzie mnie właśnie nie słyszą. A przez to też forsuję swój głos, więc muszę uważać na to. I często proszę, jak rozmawiam z kimś, żebyśmy przeszli gdzieś do innego pomieszczenia albo wyszli na przykład na zewnątrz, kiedy jesteśmy na imprezie.
Bo ty jako osoba pracująca głosem musisz się nad tym cały czas zastanawiać, żeby przypadkiem się nie przetrenować, jeśli chodzi o mówienie, nie?
Wiesz co, ta świadomość głosu i operowania nim i ta emisja głosu, czyli wydobycie tego dźwięku z mojego ciała jest na tyle świadome, że ja po prostu zwracam na to uwagę, bo wiem, że jeżeli jutro na przykład mam przeczytać 10 filmów, no to ja chcę to dobrze zrobić. I to głównie z tego wynika.
Zdarzyły ci się jakieś przetrenowania w takim razie?
Na samym początku kariery, jak trenowałem po kilka godzin dziennie, bo bardzo chciałem osiągnąć ten sukces i to bycie zawodowym lektorem, bo nie ma tak naprawdę szkoły, która ci mówi zrób A, B, C, D i będziesz czytał dla Netflixa czy Discovery Channel. Owszem, jakby emisja, głosu, fonacja, masz to w szkołach teatralnych i możesz na własną rękę sobie znaleźć takie warsztaty, ale kiedy próbowałem na różne sposoby, to czasami wykonywałem ćwiczenia, które nie do końca się sprawdzały. Przynajmniej tak z perspektywy czasu stwierdzam.
I jak wygląda przetrenowanie głosu? Co się zaczyna dziać?
Wiesz co, boli cię, zaczyna cię boleć gardło, masz chrypę, albo masz takie coś, że zaczynasz modulować głos pod reklamę i czujesz, że jak na przykład, bo ja często nagrywałem siebie na samym początku, i słyszałem po pewnym czasie, że to nie brzmi, że to nie brzmi tak, jakbym chciał. I to już nie chodzi o dykcję, czy już o konkretną modulację pod reklamę, tylko po prostu czułem, że coś tam nie gra.
Czyli że w jakiś sposób struny twoje głosowe były przeciążone i nie były w stanie wydobywać tego samego dźwięku?
Uważam, że tak. Że to bardziej chodziło o kwestię napięć, o kwestię tego, że nieodpowiednio wtedy jeszcze nabierałem oddech, bo jednak to odpowiednie ciśnienie wydychanego powietrza z płuc ma duże znaczenie na tą emisję głosu, na wydobycie dźwięku z ciała i na fonację, czyli wytwarzanie tego dźwięku w krtani.
Mówisz, że nie ma żadnych szkół co do tego, czyli w jaki sposób się zacząłeś tego uczyć?
Wiesz co, ja na samym początku nie wiedziałem, że będę lektorem, bo byłem 10 lat zawodowym tancerzem, a przez to, że chodziłem na castingi do reklam i po prostu dużo osób mnie kojarzyło i znało, to zwracało często uwagę na to, że mam taki niższy głos.
Mhm.
I to zaczęło mi po jakimś czasie wracać i tak stwierdziłem, że dobra, skoro i tak prowadzę zajęcia, i tak podróżuję, to kupię sobie książkę na temat sztuki mówienia i poszedłem na Akademię Teatralną na Miodową.
Jaką książkę kupiłeś?
To był Marek Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia.
I tam to było stricte rozpisane o tym, jak nauczyć się lepiej mówić?
Tak, to była po prostu taka stara książka z lat 40. na temat sztuki mówienia. Teoria, emisja, zbitki językowe. Generalnie nie zafascynowała mnie ta książka. Ale te ćwiczenia na samym końcu sprawiły, że dobra, to gdziekolwiek będę jechał, to będę sobie to trenował. I tak naprawdę od tego się zaczęło. Później też fartem przez to, że prowadziłem zajęcia taneczne na wyjazdach takich tam student travel, snow show, to poznałem panią Małgosię Wiśniewską, która chodziła do mnie na zajęcia. A ona jest dziennikarką bardzo znaną i wspaniałą osobą. I podszedłem do niej na koniec i się spytałem, czy aby faktycznie być w tym zawodzie, to ja muszę iść na jakieś studia i nie wiadomo, jaki mieć papier. Mhm. Okazało się, że nie do końca. Wróciłem z tamtego wyjazdu i po 2 miesiącach od tamtego czasu już miałem swoją audycję na temat kultury hip-hopowej. Zapraszałem ludzi, robiłem wywiady i to była moja taka pierwsza styczność. To było w 2014 roku, gdzie usiadłem przed mikrofonem i zaczynałem rozwijać swoją wiedzę i świadomość.
Stresik był na początku?
Duży.
I jak sobie, bo ja też miałem ogromny stres, zresztą dalej mam stres. Jak ktoś zada mi pytanie, to czuję, że mam taką, jakby miał kulkę w brzuchu. Jak sobie radziłeś z czymś takim? Bo domyślam się, że u ciebie to podobnie wyglądało na początku.
Tak, i szczerze do tej pory się stresuję. Tylko uważam, że i też tak poczytałem sobie książki na ten temat, że jak samo to, że ja sobie uświadomię ten stres, że ja wiem, że przed chwilą będę występował na scenie albo będę z tobą rozmawiał, to ja akceptuję to, że będę... No będę przed kamerą, poznaliśmy się dopiero i tak dalej, i tak dalej. I samo to uświadomienie sprawia, że mniej się zaczynam stresować, ale też przez to, że codziennie skupiam dużą uwagę na oddechu, na tym, żeby oddychać przeponowo. To jest taki
oddech czyli
przeponowy mieszany. To jest taki najbardziej ekonomiczny sposób oddychania. Przez to mogę mieć najwięcej powietrza w płucach, ale też to nie jest oddech szczytowy, który sprawia, że tutaj podnosi ci się, zaciskasz wszystko i tak dalej. I samo skupienie się na takim oddechu sprawia, że jest mi łatwiej.
Okej, okay. Czyli w jaki sposób oddechowo nauczyłeś się mitygować ten stres? Czyli nie przeszkadza ci tak bardzo? A miałeś takie sytuacje, że na przykład zaczyna ci drżeć głos od stresu?
Wiesz co, jedyna sytuacja, jak pamiętam, po Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku prowadziłem na żywo pierwszy raz koncert Jesteśmy Razem. I tam było kilku występujących, w sensie prowadzących. Ja byłem jednym z nich z racji tego, że czytałem wtedy Drogę Krzyżową.
To jest ten event z papieżem.
Tak, tak. Mhm. I to było tak, że ja musiałem się nauczyć tekstu na pamięć. Nie do końca mi to wchodziło, bo miałem dużo pracy wcześniej i pamiętam jeszcze dzień przed tym, myliłem się i to było tak, że jak już było dobra, słuchajcie, 10, 9, to ja po prostu żołądek, ja myślałem, że wybuchnę tam. No ale wszedłem, zrobiłem swoje. Niemniej wracając później musieliśmy się zmienić zagą za kierownicą, bo tak mi stres odpuścił, że wyłączyło mnie.
Opowiedz mi, jak to wyglądało, jak sobie z tym poradziłeś, no bo jeśli wychodzisz na takim gigantycznym evencie, tam z tego, co słuchałem w jednym z twoich podcastów, to było z 1 000 000 osób, o których mówiłeś.
No tam w Krakowie, jak występowałem przy tych, no podczas Drogi Krzyżowej, to tak, tam było ponad 1 000 000 osób, a w telewizji tam 20 parę, nie? No bo to było coś niesamowitego i bardzo duże wydarzenie.
Dla mnie to jest niesamowite, czyli wychodzisz tam, masz za 10 sekund mówić i mówisz, że jesteś ultra zestresowany, to jak to jest możliwe, że wchodzisz tam i nie jesteś zestresowany? To musi być turbo trudne.
Czy tak, bo ten koncert Jesteśmy Razem to był już po Światowych Dniach Młodzieży. Natomiast tam było mniej ludzi, bo tam było 10-15 tysięcy osób. Natomiast na samym wydarzeniu, szczerze, mniej się stresowałem niż na tym, gdzie było 10-15 tysięcy osób. Mhm. Nie wiem, z czego to wynikało. No tam, będąc u boku papieża, no to było coś takiego, że po prostu wyszedłem. To było niesamowite, że widziałem po prostu ciągnący się, niekończący się tłum, no i po prostu przeczytałem to, nie pomyliłem się i zrobiłem to. Ale uważam, że to był ten moment, w którym ilość treningu i tego, jak poświęcałem dużo uwagi na rozwój głosu, sprawił, że udźwignąłem ten stres i to całe zamieszanie, jakie tam było.
Czyli pomimo tego, że się stresowałeś, miałeś jakby wyrobione te nawyki, o których też zresztą lubisz mówić i... Tak. Zadziałało to. Nie miałeś jakichś problemów, nie musiałeś za bardzo się kontrolować, bo miałeś to jakby wyrobione.
Miałem takie coś, że to jest jedno z nielicznych sytuacji w moim życiu, gdzie stałem, patrzyłem i chłonąłem ten moment, bo tam telefonów nie mogliśmy mieć i tak dalej, więc zapamiętywałem wszystko, co się działo i żałowałem, że już za chwilę to się skończy. I pomimo tego stresu to było bardzo takie odżywcze.
Mhm. Długo trwało to przemówienie?
Wiesz co, ja akurat miałem, już nie pamiętam, albo parzyste, albo nieparzyste stacje.
Nie rozumiem, co to znaczy.
No bo masz stację drogi krzyżowej. Mhm. I chodzi o to, że byliśmy podzieleni, już nie pamiętam, czy na, że było po dwóch lektorów. I po prostu jedni byli do parzystych, a drudzy do nieparzystych.
Dobra. Ja nie jestem wierzący, więc mało z tego bardzo kumam.
Nie ma sprawy.
Powiedz mi, jak wyglądało przejście, bo byłeś instruktorem tańca, stwierdziłeś, że będziesz się uczył mówienia i też w podcastach z tobą słyszałem, że zajmowało ci to sporo czasu, bardzo dużo trenowałeś i też musiałeś mieć ogromną ilość takiej samodyscypliny, żeby siedzieć w domu i tak jak my rozmawialiśmy przed podcastem, to jest trochę inna forma treningu, bo jak sobie trenujesz, że się ruszasz, to jest fajnie, jest muzyka, jesteś z ziomkami, fajnie się tańczy, a jak musisz siedzieć samemu i robić te dziwne rzeczy, które się robi, jak się trenuje mówienie,
tak,
to już jest kompletnie inna para kaloszy, więc zastanawiam się, jak wyglądały te początki.
Wiesz co, to było tak, że to był okres przed ślubem, bo to był rok właśnie 2014 do 2017, ale tak naprawdę pierwsze filmy już w 2015-16 zgarnąłem. I mój dzień wyglądał tak, że ja wstawałem o tej tam 6 rano, leciałem na trening, taki sportowy, crossfit wtedy trenowałem. I wracałem i od godziny 8-9 po śniadaniu zabierałem się za trening głosu. I on trwał mniej więcej do 12-13 w południe. Później robiłem sobie przerwę, wychodziłem, bo miałem wolny dzień, no bo jak jeszcze tańczyłem wtedy i z tego głównie się utrzymywałem, to tak naprawdę ja zajęcia miałem tylko wieczorami. Mhm. I to nie w każdy dzień. Więc miałem bardzo dużo czasu. No i po prostu, no faktycznie ta sama motywacja i to dążenie do spełnienia tego marzenia, no musiało być ogromne. Jak ja sobie z perspektywy czasu patrzę, ile ja tysięcy godzin musiałem poświęcić na to, żeby dojść do tego, no to naprawdę no zawziąłem się i trenowałem po te kilka godzin dziennie.
Jak wyglądał taki trening? Załóżmy, że zaczynasz sobie od rana. Możesz mi przeprowadzić przez to?
Przede wszystkim zaczynałem od rozgrzewki aparatu głosu, w sensie bardziej twarzy. Rozmasowywałem sobie wszystkie części.
Robisz to takie mruczenie?
Też. Jak jechałem do ciebie, no może nie 10 minut, ale na światłach pomruczałem sobie.
Ja chodziłem przez chwilę na lekcję mówienia, więc coś tam kumam. To...
Tak, no to uważam, że tak rozluźnia. I to jest pierwsza rzecz, bo trzeba pamiętać, że wargi modulują brzmienie głosu. Język jest najruchliwszym narządem artykulacyjnym i bardzo mocno wpływa na dykcję. I posiadanie tej świadomości i rozgrzewanie i trenowanie tego aparatu sprawia, że ta dykcja staje się lepsza. Że ta emisja głosu, to wydobycie dźwięku już nie jest takie nasadzone, że ja próbuję zmodulować głos, tylko on się po prostu wydobywa delikatnie z mojego ciała. I przez to ja dążyłem do tego i to też osoby, które ja spotykałem na swojej drodze. Mówiły do mnie, Łukasz, mówi, jak chcesz być dobrym lektorem, to pamiętaj, miej z tyłu głowy takie przeświadczenie, jakbyś miał mikrofon przed ustami. Tak jak teraz mówimy. Mikrofon wszystko zgarnia. Mlaski, głębokie, głośne oddechy i tak dalej, i tak dalej. I
To jest super, to sobie zapisałem. Tak. Że właśnie ktoś ci powiedział, żeby wyobrażać sobie przez cały czas, jakbyś miał mikrofon przy ustach. Ja też trochę od podcastowania zauważyłem, że tak mam, że jak rozmawiam z ludźmi, albo jak myślę sobie coś, to też sobie myślę, czy to jest coś, co ja mógłbym powiedzieć w podcaście, czy tak działa to w podcaście. Też ciągle to obserwuję, żeby wiedzieć, co mogę przełożyć na to, na moją aktualną pracę.
Bo to uważam, że to działa, bo wtedy wychodzi na to, że trenujesz codziennie, 24 godziny na dobę. No wiadomo, że czasami zapomnę o tej myśli, ale jak na samym początku byłem bardzo wkręcony w ten trening, to nawet czy byłem na imprezie, czy właśnie prowadziłem zajęcia, czy robiłem trening, to definiowało właśnie to moje podejście i później ten szybki sukces, który nastąpił, gdzie tam w wieku 23-4 lat poszedłem do studia, przeczytałem próbne demo i z perspektywy czasu dowiedziałem się później od dziewczyn tam z produkcji, że naprawdę no, zrobiło to wrażenie, bo wcześniej przez 2 lata nikogo nie było na demo i nikt się nie dostał, pomimo tego, że ktoś miał niski głos i wydawało mu się, że jest lektorem.
I myślisz, że to było głównie spowodowane tym, że tyle trenowałeś?
Uważam, że tak, że jakby uważam, że skill zawsze się obroni.
Okay.
Ja mam zawsze takie przeświadczenie jeszcze tam za czasów tańczenia i ilość poświęconych godzin, ale też świadomie, nie po prostu... tylko żeby sobie zrobić liczniki, jak najwięcej nabić. Mhm. Uważam, że to miało kolosalny wpływ.
Mhm. Wróćmy do tego treningu. Opowiedziałeś o tym, że zaczynałeś sobie rozmasowywać. aparat głosu, ja cię wybiłem z tym mruczeniem, a co się później działo?
Przechodziłem do samogłosek. Miałem zestaw samogłosek, który zresztą teraz też na szkoleniach przeprowadzam i pokazuję ludziom, bo język polski pięknie brzmi i też fajnie, kiedy te kształty samogłosek są prawidłowe. Bo często jest tak, że dużo osób mówi albo rozmawiam z kimś i słucham osoby i wiem, że ciekawie chce powiedzieć do mnie, ale te kształty samogłosek są spłaszczone. Po prostu to jest wynikiem tego, że nie otwieramy za bardzo ust, albo że po prostu nasz aparat mowy nie ma zapamiętanych tych kształtów prawidłowych. I ja bardzo, no w sumie godzinę dziennie, półtorej godziny z lustrem patrzyłem na siebie, po prostu miałem przyklejone tam lustro do ściany i sprawdzałem te kształty A, E, I, O, U i tak dalej. Mhm. A później przechodziłem przykładowo do łamańców językowych.
Godzinę dziennie robiłeś coś takiego? A, E, I, O, U? Mhm. To musiałeś być bardzo wkręcony w to.
Ja mam takie swoje podejście trochę do życia, że jak już chcę coś robić, to nie potrafię tego robić tak.
I łamańce językowe to jest coś, co masz na Instastory, gdzie wysyłałeś chyba ludziom, żeby to zrobili, żeby przeczytali jakąś taką dziwną żur, coś tam.
Różne rzeczy też wrzucam na social media, bo zauważyłem, że też fajnie to rezonuje i ludziom się to podoba. Bo to jest ciekawe, no bo nie dość, że masz zdanie, które zawiera różne zbitki z samogłosek, z półgłosek i tak dalej, no to jeszcze można potrenować przy tym głos i go rozgrzać. Mhm. No to czemu nie?
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Z czym miałeś w takim razie największy problem? Bo z tego, co słuchałem, to powiedziałeś, że 50% sukcesu to jest to, że masz niski głos i że jakby masz pod to zbudowany już w jakiś sposób aparat mowy, ale miałeś też dużo, na pewno miałeś jakieś rzeczy, z którymi miałeś problem bardziej niż inny. Jaki to był problem u ciebie?
Ja przede wszystkim w okresie dorastania, tam w wieku 12-13 lat, miałem bardzo krzywe zęby. I ja przez 5-6 lat miałem 4 aparaty jednocześnie, żeby to wszystko pozbierać do kupy. Więc od samego początku, jak ja dorastałem...
4 aparaty naraz, czyli...
Znaczy z przodu 2 i na podniebieniu i na dole.
Miałeś aparat na podniebieniu?
Tak, bo musieli mi to wszystko rozszerzyć, później zamknąć. No jakby generalnie dużo się tam działo.
Ile lat trwało coś takiego?
5 lat, później zdjęli mi... Znowu mi się trochę skrzywiły i znowu założyli na 1,5.
Okej, okay, i dopiero wtedy już nie wróciłem.
I dopiero, i tak do tej pory mam przyklejone te retencje, czy nie wiem, jak to tam się nazywa.
A nosiłeś ten taki wkładany?
Do tej pory czasami zakładam.
I to ci nie pomogło przed tym, żeby one nie wróciły do tego swojego pierwotnego stanu, albo przynajmniej, żeby się nie zruszyły trochę?
Wiesz co, nie wiem, czy to jest kwestia, że miałem na tyle krzywe te zęby, że muszę co jakiś czas wracać do tego aparatu. No niemniej muszę, bo czuję, że mi troszeczkę te zęby wychodzą. Generalnie, gdybym tego nie miał, to miałbym zęby trochę jak koń. W sensie chodzi o to, że górna szczęka i zęby rosły mi do przodu.
Okej. Okay.
Więc na pewno bym nie był lektorem, gdybym tego nie ogarnął. No i w każdym razie przez to miałem samogłoski spłaszczone i spółgłoski, bo nie otwierałem ust. Nie wiedziałem w ogóle i nie rozumiałem, że jest akcent w języku polskim. Że mogę powiedzieć, czytaliśmy, robiliśmy, uznałbym i tak dalej, bo w ogóle wszystko na jedno kopyto. Nie wymawiałem eł dobrze.
To znaczy nie wymawiałeś
eł dobrze? No w sensie ły takie było, na przykład jabłko. Natomiast jabłko.
Jabłko.
Jabłko. Mhm. Wiadomo, że to też nie dążę do jakiejś takiej hiperpoprawności, bo chcę być naturalny w tym, jak mówię, ale na tamten czas w ogóle właśnie tego typu rzeczy mi nie wchodziły. I spędziłem też 3 miesiące u pani Ireny, u logopedy, która bardzo mi pomogła, dawała mi zestawy ćwiczeń, a ja później wracałem do domu i po 2-3 godziny tłukłem to, co miałem źle w moim aparacie głosu.
I robiłeś te rzeczy typu takie pat, pet, pit, pot, put, pat, pet, pit, pot, put?
To też obok, ale głównie skupialiśmy się na przykład na om, bo u mnie jest, do tej pory mam czasami z tym problem, że om przechodzi mi, w sensie om przechodzi mi w om. Mhm. I z tym mam problem. Jak czasami szybciej coś powiem albo czytam film, to zdarza się, że chłopaki mnie zatrzymują w realizatorce, w sensie jak czytamy, i muszę poprawić. Ale tego jestem świadomy. No jakby to bardziej kwestia, że to ze mną jest, ale dbam o to. No zdarza mi się, no jestem człowiekiem, to nie jest tak, że jestem idealnym lektorem. Żaden lektor nie jest idealny, ale trzeba mieć coś z tyłu głowy, to takie, że chcę dobrze czytać.
A czy robisz, zostawiasz sobie jakieś rzeczy takie właśnie, żeby
pozostać naturalnym, czyli że czasami specjalnie robisz jakieś błędy albo specjalnie nie zmieniasz czegoś, chociaż wiesz, że to teoretycznie mógłbyś zmienić?
Rzadko. Jednak mam takie zboczenie zawodowe, że chcę to robić na wysokim poziomie, bo tak, to w jaki sposób mówię, to świadczy o mnie. Ja mam takie podejście. I też jeżeli czytam dobrze filmy, staram się dobrze czytać i też dostaję feedback od ludzi, to jakby chcę o to dbać. Bo uważam, że właśnie to jest to. Kiedyś też taki speaker powiedział mi, że to nie jest sztuką, że lampka się zapali, wchodzimy, jesteśmy na antenie i tak dalej. Ja wtedy bardzo wyraźnie mówię, a kiedy kończymy temat, no to nagle... Siema, co tam, jak tam, no wszystko okej. Okay. No bo nie umiem tak po prostu.
Mm-hmm. A jak ma się do tego, miałeś problem z tym, że mówiłeś szybko, bo teraz mówisz dosyć wolno, przynajmniej ja tak odbieram. Mm-hmm. Zawsze mówiłeś wolno, czy to też była kwestia treningu?
Czasami mówiłem szybciej, zwłaszcza na treningach, a teraz przez to, że też, to było też dużym problemem u mnie, że często wymawiałem to słynne y pomiędzy zdaniami. A to później na nagraniu dopiero wychodziło. I stąd też wydaje mi się, że ta mowa moja troszeczkę zwolniła i dla niektórych wiem, że to jest może za wolno, ale...
Czemu za wolno?
Wiesz co, jak czytałem sobie kiedyś książkę, to podobno 150-160 słów na minutę to jest idealne tempo mówienia i czytania, że to po prostu trafia do naszego mózgu. Ale wiem, że niektóre osoby lubią, jak się szybciej do nich mówi.
Gdyby tak było, to by nie było przyspieszania czytania w aplikacjach. A jest przyspieszanie, jest dużo przyspieszania.
Jest, tak. Oj, tak.
Więc to chyba nie do końca tak działa. Mi się wydaje, że i ostatnio był u mnie Adrian Gorzycki, mówił, że też pracuje nad głosem i powiedział, że mówienie wolniej wpływa na samo to, że twój mózg ma więcej czasu na przetworzenie. I ja zauważyłem, że ja bardzo szybko mówię, a przynajmniej ludzie mi mówią, że szybko mówię i staram się nad tym pracować, bo czasami nie mam czasu się zastanowić po prostu.
Ale tak jak teraz rozmawiamy, to nie mówisz aż jakoś bardzo szybko. Uwierz mi, że spotykałem osoby na swojej drodze, że naprawdę karabin. A ty mówisz, mówisz troszeczkę szybciej, ale ładnie wszystko wypowiadasz.
Jak poszedłem na lekcję mówienia, to ten gościu mi powiedział, że generalnie jest w miarę spoko. Mm. Nie ma dramatu. Tak swoją drogą, chciałem ci powiedzieć, jakbyś wyłapał podczas naszej rozmowy jakieś błędy, które popełniam, takie, które ci się od razu rzucają w oczy, to może to zatrzymaj mnie śmiało i poprawię.
Dobra.
Jestem ciekawy.
Ja tylko wśród najbliższych znajomych czasami, jak już jesteśmy, jak ktoś coś powie nie tak, to zwracam uwagę, ale to bardziej też dla siebie mam takie zboczenie, że wychwytuję, ale nie wszystkim mówię.
To mów mi, ja jestem bardzo ciekawy. Ja mi to w ogóle nie będzie przeszkadzało.
Dobrze.
Powiedz mi, jak się robi te jak się tego, czy to też musisz mówić i świadomie myśleć o tym, żeby nie robić
Wiesz co, ja sobie robiłem taki trening, że brałem dowolny przedmiot, to zresztą pierwszy raz pokazał mi jeden tam z nauczycieli, jak byłem na realizacji dźwięku i dziennikarstwa, dał mi gumkę czy jakiś długopis i powiedział: Łukasz, przez 2 minuty opowiadaj o nim, freestyluj, to mogą być bzdury, ważne, żeby nie mówić tego pomiędzy. Możesz robić dłuższe pauzy, nawet pozwolić, żeby ta cisza nagle zapadła, ale nie wypowiedz tego I to sprawiło, że ja później sobie na przykład budziłem się i codziennie rano też przy kawce patrzyłem, co się dzieje za oknem i opowiadałem. I opowiadałem w taki sposób, że nagrywałem...
Na głos,
tak, non stop. Ja czytałem dużo na głos, trenowałem na głos, mówiłem do siebie, bo mówiąc na głos, trenuję od razu aparat, B, słyszę siebie, zaprzyjaźniam się ze swoim głosem, bo dużo osób też stwierdza, że nie lubi swojego głosu i brzmienia.
Dużo osób to mówi.
Tak. I ja też nie lubiłem przez pierwsze tam 2-3 lata.
Ty nie lubiłeś swojego głosu?
Tak.
Masz najlepszy głos, jaki słyszałem.
Bardzo mi miło.
Ale swoją drogą podobno da się zrobić inną barwę głosu. Czyli teoretycznie ja bym mógł mówić troszeczkę niżej, tak jak ty.
Mhm. Tak, możesz, oczywiście, bo to jest kwestia.
Ale mogę to zrobić tak, żebym cały czas tak mówił?
Wiesz co, ja jestem zwolennikiem mówienia na średnicy głosu i stwierdzam, że każdy z nas ma swój wyjątkowy głos, który nie potrzebuje kombinacji. Bo ja teraz mówię do ciebie na średnicy, korzystam z rejestratora, rezonatora dolnego, górnego, czyli tu mamy klatkę piersiową, gdzie ten głos często, jak masz niski głos i barwę, to on spada. Ja miałem ten problem na samym początku, że głos mi bardzo spadał do krtani i do klatki piersiowej. Mhm. I też dużo kumpli mnie spotyka i mówią: stary, jak tak mówić nisko jak ty, żeby tak brzmieć seksownie i tak dalej.
Spoko.
Ale to okej, to brzmi okej, ale też z kolei realizatorzy stwierdzają, jak mnie słuchają, że ja też mówię zarówno z tego dolnego rezonatora, ale też z górnego, czyli nasady, jamy ustnej, nosowej, gardłowej, i ten dźwięk, jak mi się rozchodzi, to przez to on brzmi zarówno nisko, ale też troszeczkę jaśniej i tak aksamitniej, no tak bym to określił. Dlatego nie sztuką jest tylko obniżać, bo jak najbardziej możesz. Kiedy przykładowo czytam Eurosport, czytam SK Rock, moduluję ten głos, to ja muszę dopalić go, to musi być takie komercyjne. Ale kiedy czytam dokumenty o żyrafie, o delfinku, o czymś tam, no to ja muszę jaśniej. Mhm. I to o to chodzi.
Ja nie wiedziałem, słyszałem jakieś twoje reklamy na przykład z Eurosportu, nie wiedziałem, że oni tak przepalają ten dźwięk. Że ja bym, gdybym to usłyszał, to nie pomyślałbym, że to ty jesteś w ogóle.
Tak, dużo osób to mówi, że mają wrażenie, że te komputery to wszystko mnie tam steruje, ale to jest jakby też uważam, że 70% to jest moja modulacja, 80%.
Czyli ty tak mówisz w tych reklamach?
Mogę.
Wow.
Mogę ci powiedzieć. Jak
dobra, zrób jakąś reklamę taką.
No to zrobię ci Netflix.
Dobra.
Najpierw Netflix.
Dobra.
Netflix. Serial oryginalny.
Wow.
A z kolei jak masz Eurosport, no to masz Mistrzostwa Świata w Eurosporcie już jutro o 20 w TVN.
Ja myślałem, że to wszystko komputer.
Tak, no wiesz, no wiadomo, że oczyścisz dźwięki, przygotujesz, ale ta modulacja, uważam, że dobry lektor, no to potrafi.
Czyli ci raperzy, jak są obrażeni, że ktoś im ciśnie, że śpiewają na autotune, to też może potrafią to głosem rzeczywiście zrobić?
Możliwe. Nie gadałem z nimi, ale bardzo możliwe.
Często to słyszę. Jak słyszałem ten dźwięk z Eurosportu, byłem 100% przekonany, że to jest wszystko na komputerze zrobione. I zastanawiałem się, czemu oni to tak zmieniają. Jakby jaki jest interes w tym, żeby zmieniać głos czyjś, ale w takim razie ty sam to potrafisz robić.
Tak. No też reklama rządzi się swoimi prawami i klient sobie życzy, żeby to było. Poza tym, no ja kocham reklamy z Eurosportu, bo one są takie patetyczne, energetyczne i ten głos musi być taki, uważam.
Mhm. A czy jak dostajesz briefa od nich, to oni ci mówią, w jaki sposób masz mówić? Więc przychodzi ktoś i mówi, masz powiedzieć to. Jak to się w ogóle określa, jak miałbyś o tym mówić?
Wiesz co, jak ja przyszedłem i trafiłem w 2017 roku do Jacka z Eurosportu, to oni wzięli mnie pod swoje skrzydła i naprawdę pokazali mi, jak to robić. Ja co środę przyjeżdżałem do studia i graliśmy dany materiał na cały tydzień i ja byłem proszony o taką, a nie inną interpretację. Pokazywali mi, co dociągnąć, co odpuścić, jak zaakcentować czasami. I to trwało naprawdę kilka dobrych lat. No i do tej pory to robię oczywiście, ale już teraz jakby to intuicyjnie się dzieje. Niemniej musiałem się tego nauczyć.
I czyli był jakiś okres, zanim w ogóle wpuścili cię na wizję?
Nie, ja już jakby po dwóch castingach ja się dostałem i wygrałem ten casting i zostałem oprawą stacji. Natomiast w trakcie nagrywania ja cały czas byłem pod okiem profesjonalistów, którzy pracowali długo w Eurosporcie i pracują i mówili mi, podpowiadali, w jaki sposób to robić, aby to było jeszcze lepsze.
Mhm. Wiesz co, ta pani z Warszawy, o której mówiłeś, Irena?
Pani Irena Sołkowska, tak.
Powiedz mi je trochę, powiedziałeś, że sporo z nią pracowałeś i też w jednym z podcastów, które słyszałem z tobą, opowiadałeś, że ona bardzo, bardzo ci pomogła w tej twojej drodze. Tak. Więc na czym polegała głównie ta jej pomoc? Czy to było głównie to akcentowanie?
Przede wszystkim jak przyszedłem do niej, to opowiedziałem o sobie i ona wypisała na kartce A4 wszystkie błędy, które popełniałem. Dała mi te ćwiczenia, ale była bardzo tak pozytywnie do mnie nastawiona. Jak wiedziała, że ja wtedy chcę zostać tym lektorem, to naprawdę czułem od niej, że ona trzyma za mnie kciuki.
Mhm.
I na tamten czas było to dla mnie takie bardzo motywujące, że poznałem kogoś, nagle ta osoba pracuje ze mną, wierzy w moje marzenia i trzyma za mnie kciuki i stwierdziła, Łukasz, za 5 lat chciałabym cię zobaczyć i porozmawiać i zobaczyć, co się dzieje, nie, u ciebie. I faktycznie, no, spotkaliśmy się tam 2-3 miesiące temu i to jest fajne, dlatego pomogła mi zarówno tak mentalnie, bo ona też jest psychologiem rodzinnym i tak dalej, więc fajnie mi się z nią rozmawiało na ciekawe tematy, ale też jest specjalistką, bo całe życie spędziła podczas tej logopedii swojej pracy z dziećmi i z językiem polskim.
Ile czasu do niej chodziłeś i jak często? To było raz w tygodniu się do takiej osoby chodzi?
Wiesz co, chodziłem 2 razy w tygodniu, po 1,5 godziny, czasami godzinkę, ponieważ też nie miałem kasy wtedy, no bo musiałem odkładać i tak dalej, wiadomo, miałem te 20 parę lat.
Jasne.
Ale później po prostu codziennie trenowałem w domu, trenowałem w pociągu, w autobusie jak jeździłem. Czasami nagrywałem sobie te ćwiczenia na telefon i jadąc rowerem odsłuchiwałem i mówiłem do siebie. Dziwnie wyglądałem na pewno w tych środkach komunikacji.
Tak, te rzeczy są w ogóle dziwne. Jak ja chodziłem na te lekcje mówienia i ten gościu też był aktorem, do którego ja chodziłem, to on robił różne dziwne rzeczy, jakieś dziwne ruchy ustami. Przechodzisz tam i myślisz sobie, kurde, co tu chodzi w ogóle? To jest bardzo specyficzne. Takie.
Ale działa.
Działa.
Ale działa.
Ja bym w ogóle chciał mieć taką lekkość. Mi się wydaje, że ty też miałeś trochę z tego, bo tańczyłeś i to też daje ci jakiś taki luz i lekkość. A ja jak przychodzę jednak w takie miejsca, to zawsze jestem, że co ten gość robi, jakieś dziwne rzeczy. Czy nie miałeś czegoś takiego?
Wiesz co, no jako tancerze, jak ktoś tańczy zawodowo i poświęca się temu, to ta granica się przekracza troszeczkę i przesuwa. I faktycznie dla mnie takie wyginanie twarzy, robienie dziwnych min, no to było normalne. No ja byłem otwarty na to przez to, że tańczyłem i doświadczałem tego otwarcia na scenie, kiedy startowałem w zawodach.
No więc w zawodach jakich startowałeś?
Hip-hopowych. W sensie jeden na jeden, bo zaczynałem od
breaka. To jest taki battle?
Tak, dostajesz od DJ-a utwór, wychodzisz, w ogóle interpretujesz po swojemu, freestylujesz po prostu ruchem.
Czyli to jest tak, jest takie kółko gdzieś w klubie, wychodzi dwóch ziomali i tańczy.
Tak, i to nie jest przygotowane, po prostu ja ci robię seta minutę, minutę 30, ty mi odpowiadasz. I później się zmienia w zależności ile tam jest rund. No to wymieniamy się, są sędziowie, oceniają.
Jak i na jakie, co oceniają? Co trzeba zrobić, żeby wygrać battle w breaka?
Wiesz co, no w hip-hopie mogę ci opowiedzieć. Dobra. Bo od breaka zaczynałem, ale nie startowałem w zawodach w breakdance'ie. Wiesz co, przede wszystkim ocenia się unikatowość tego, w jaki sposób się poruszasz na scenie, muzykalność, kreatywność. To jest coś takiego, ja to nazywam takim sweet spotem, że jest coś takiego, że przychodzi moment, że występujesz, miałem to wielokrotnie, schodzę ze sceny i nie pamiętam swojego seta. I to jest cudowne uczucie. I wtedy wiesz, że zrobiłeś to dobrze. I wtedy ludzie też to widzą, bo nie przejmujesz się tym, że chcesz zrobić nie wiadomo co pokazać. Nie ma tej presji, tylko oddajesz się muzyce i lecisz z flow. Jakby jesteś na takim flow, no tak to mógłbym określić.
Do tego stopnia, że nie pamiętasz tego?
Tak. Dopiero później jak nagram i sobie oglądałem te swoje występy, to dopiero stwierdzałem, że okej, mówię.
Nice.
Nie wymyśliłbym tego na przykład. Ale to też jest kwestia treningu, bo ta ilość godzin na sali później się przekłada właśnie na to wejście do tego sweet spota, nie? Że się oddajesz muzyce i wychodzi wszystko.
Myślisz, że ta umiejętność oddania się to było też coś wytrenowanego? Teraz tańczysz dalej?
Ja tańczę w domu z żoną, na imprezach.
Myślisz, że gdybyś teraz wrócił na takie zawody, to byś potrafił to zrobić, czy to było wytrenowane?
Wiesz co, wracałem sobie teraz z wakacji i trenowałem na chacie. No ciało jednak, jakby czuję to, muzykalność mam i ruchy, ale to jest troszeczkę takie stwardniałe, może bym określił. Że na pewno mógłbym sobie wystartować, byłoby to dla mnie na pewno wyzwanie dla ciała, ale...
Pytam się ciebie, bo ja jeździłem pół życia na rolkach i też startowałem w zawodach i pamiętam, że czasami startowałem w zawodach i jeździłem na jednych zawodach w białej koszuli. Mhm. I zjeżdżałem po poręczy i ludzie obok krzyczeli kelner, kelner. I w pewnym momencie stoję sobie przed tą poręczą i podbija do mnie ziomek i mówi, tobie nie przeszkadza, że oni mówią na ciebie kelner? A ja nawet nie wiedziałem, że oni na mnie mówią kelner. W ogóle byłem odcięty.
Wyłączony byłeś, no.
I jak przestałem jeździć na rolkach, po jakichś tak dwóch latach poszedłem sobie z kumplami na ustawkę i nie potrafiłem się odciąć. Jechałem sobie na rurkę, wskakiwałem i nie potrafiłem się odciąć, że działy się wokół mnie rzeczy, że ludzie gdzieś stali i zastanawiałem się, czy się na nie patrzą, czy nie.
Tak.
To skupienie było wytrenowane i dlatego cię pytam, czy to wejście w ten taki stan flow na zawodach też jest wytrenowane, czy myślisz, że...
Uważam, że czasami się to udaje, a czasami nie.
Okay.
Czasami miałem takie momenty, że wchodziłem i robiłem swoje, no i wtedy wygrywałem zawody, ale były momenty, w których nie przechodziłem preeliminacji, bo widocznie ten dzień nie do końca był moim dniem. Widocznie dużo innych czynników musiało się złożyć na to, że nie mogłem się odpalić.
Okay.
To też jest kwestia muzyki, którą dostaniesz.
Tak, to nie jest fajne, że masz DJ-a, jak coś źle ci zagra, to nie wygrasz, co?
No to jest, no tak, ale właśnie na tym polegają zawody moim zdaniem, że nie jesteś w stanie się przygotować do końca i uważam, że to jest na plus.
Takie impro trochę.
Tak, to tak samo jak dostaję załóżmy właśnie tekst do przeczytania, dokument. Kiedyś wertowałem te strony, patrzyłem, szukałem trudnych słów. Teraz wchodzę do studia i czytam awista, jak my to mówimy z chłopakami, czyli po prostu nie przygotowuję się, bo zależy mi na takiej świeżej intonacji. To tak jakby klient mi podesłał reklamę i wiem, że się w studiu jutro z nim widzę i bym teraz w domu 100 razy przeczytał sobie na różne sposoby, a się okaże, że klient sobie życzy, żebym troszeczkę inaczej zaakcentował. I już będę miał w sobie jakiś taki dziwny nawyk, który nie do końca może się spodobać.
I będzie ci ciężko go jakoś przerobić
tak.
Na to, czego klient chce. Okej. Okay. Czyli teraz bardziej freestylujesz, ale to wychodzi głównie z tego, że po prostu masz ogromne doświadczenie.
Tak, uważam, że to jest podparte tym.
Mhm. Masz jakieś rzeczy, które według ciebie z tego, że tańczyłeś, przekładają się na to, jak ci idzie teraz z lektorstwem?
uważam, że to miało jeden z kluczowych, no zdecydujących takich kwestii, bo gdybym nie był tancerzem, to nie byłbym tak pewny siebie, nie byłbym tak otwarty.
Czyli nie masz takiego czegoś, że tańczyłeś, ale w sumie nie kontynuujesz tego, więc trochę żałujesz, że wybrałeś to. Ja mam tak trochę z rolkami.
Ale że żałujesz?
Że mogłem wybrać inny sport, który mógłbym albo kontynuować, albo miałbym więcej benefitów dzisiaj.
Okej, rozumiem. Mi też to przez jakiś pewien czas doskwierało, że jednak taniec jest super, ale w Polsce wyżyć z tego i to tak, żeby jeszcze mieć na pasję inne i dodatki, no to jest ciężko. I też się zastanawiałem, szkoda, że nie zostałem piłkarzem. Nie? No tego typu, nie? Jakby skrajność. Ale taniec dał mi dobry mindset do tego, że ja później nie bałem się zapukać do studia, wejść, przepraszam, jestem Łukasz Konopka, początkujący lektor, czy ja mogę nagrać u was coś? Mm-hmm. I ta aura, uważam, która towarzyszy ci, kiedy naprawdę zaczynasz się starać, wygrywasz te zawody i później przenosisz to w inne dyscypliny, to ma bardzo duży wpływ. Taniec wpłynął na to, jak też ludzie po prostu z kultury hip-hopowej, którzy mnie znali, też zobaczyli, że ja zaczynam czytać, no to automatycznie gdzieś tam pocztą pantoflową dostawałem zlecenia. I to jest wszystko ze sobą połączone. Jak zacząłem jeździć na motocyklu te 8-9 lat temu, to tak samo. Okazuje się, że wiele rzeczy się nauczyłem w rok, półtora, a nie w 7-8, tak jak niektórzy, bo mam taką koordynację ruchową i takie mam mięśnie głębokie, rozwinięte i to wszystko, że...
I znasz siebie, wiesz, że możesz
tak,
się nauczyć.
Ja czuję, kiedy jest ciężar ciała na prawej. Na, wiesz, jakby jest wiele czynników, które uważam, że taniec rozwinął we mnie.
Okej, czyli ty wyciągasz tego głównie pewność siebie i to, że masz taki background, który pozwala ci się szybciej uczyć nowych rzeczy.
Tak, no zdecydowanie.
To jest, a miałeś takie sytuacje, gdzie, bo ja miałem coś takiego, jak wyszedłem z rolek, że też uważam, że dało mi to ogromną pewność siebie, ale wchodziłem w niektóre środowiska i jeśli ci ludzie nie wiedzą, że jeździłem na rolkach, natomiast mam taką pewność siebie, to miałem wrażenie, że oni na mnie tak patrzą, czemu ten gościu jest taki pewny siebie? Skoro w tym naszym obszarze on tutaj niczego nie zrobił, więc w gruncie rzeczy nie powinien być taki pewny siebie.
Tak.
Stykałeś się z czymś takim?
Spotkałem się i to było, no to było śmieszne. Jak w momencie, kiedy tańczyłem, to zapisałem się na boks, bo gdzieś tam te sztuki walki zawsze mnie fascynowały. I pamiętam, jak na Legii z chłopakami trenowałem, no to przyszedłem, miałem wtedy też właśnie długie włosy, szersze jakieś koszulki. No i wiadomo, że jak ktoś na początkujący przychodzi na boks, no to jest bardzo spięty. A ja przez to, że tańczyłem i się ruszałem, miałem te rytmy w sobie, no to chłopaki na początku, jak już z perspektywy czasu z nimi później gadałem, no to mówi, że przyszedł jakiś pajac w ogóle, nie? Że co on robi w ogóle? Jak on się rusza? Ale z drugiej strony mieli problem nie trafić, bo byłem bardzo gibki, byłem szybki. Wiadomo, 69-68, no bardzo mała waga, ale przez to no też byłem dynamiczny. No i tak, no i wtedy się zetknąłem z czymś takim, że stary mówi, co ty robisz jeszcze poza tym, nie? Że tak się normalnie człowiek nie rusza.
To jest ciekawe. Nie myślałem wcześniej o tej pewności siebie. Wezmę sobie to od ciebie. Postaram się w ten sposób myśleć o tych sportach.
Ja myślę, że to, na, te wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy w przeszłości, mają wpływ na to, jak teraz funkcjonujemy i jak działamy. I to jest bardzo połączone. Ja nie wyrzucam nawet tych złych rzeczy, tych gorszych, z których nie jestem dumny. To uważam, że to wszystko jest połączone.
No, myślę, że masz rację. Ja sobie muszę to po prostu poukładać, bo ja jeszcze do tej pory mam tak, że gdybym na przykład poszedł na boks właśnie, to przynajmniej teraz umiałbym się bić i mógłbym to wykorzystać zawsze. Albo miałbym pewność siebie, że wchodzę do jakiegoś dziwnego miejsca, jak ktoś mnie zaatakuje, to mniej więcej będę wiedział, jak się zachować, jeśli nie będę mógł uciec. Natomiast teraz nie wskoczę na niego trikiem, jak on mnie zaatakuje, bo...
Lepiej unikać takich sytuacji.
To mi się nie do końca przyda.
Ale tak, no uważam, że jakikolwiek sport, jak człowiek się poświęca, to... No to daje dużo. I sama ta świadomość, że po prostu dostarczasz swojemu organizmowi dawkę tych endorfin i tego wysiłku, to jest obowiązkowe. Ja sobie narzuciłem dyscyplinę, bo ja nie musiałbym 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu chodzić na te treningi. Ale ja chodzę, bo mnie to uwalnia. Po prostu chcę dobrze wyglądać, chcę mieć siłę, bo też jak trenuję na motocyklu, to chcę go podnieść, jak jeździmy gdzieś tam po błotach i piachach. I to też po prostu no, przekłada się, tak jak mówiłeś przed chwilą, no, na pewność siebie.
A taki mindset dyscyplinowy miałeś od zawsze? Wypracowałeś go sobie od tańca, czy...
Od samego, nie pamiętam kiedy to się zaczęło, ale od samego początku, już w gimnazjum, w podstawówce, jak pływałem, bo też miałem być zawodowym pływakiem, takie było moje marzenie, a pływanie uważam jest bardzo bardzo zdyscyplinowaną dziedziną sportu, bo wiesz, godzina 5 rano wstajesz, 6 jesteś na tafli, 1,5 godziny pływania, później szkoła, później trening na siłowni, później znowu jeszcze 5 kilometrów.
I musisz się cały ogolić.
I tak 5 razy w tygodniu, wiesz, w wieku 13-15 lat i wcześniej. No to uważam, że na pewno miało duży wpływ na to, że później przełożyłem po prostu sportowe podejście na lektorstwo, na taniec. Bo paradoksalnie ja przez pierwsze 2 lata nie słyszałem w ogóle ósemki. Ja nie potrafiłem, wiesz, policzyć ci taktu, w ogóle zrozumieć, gdzie ten w ogóle rytm jest.
Właśnie o to chciałem zapytać. Co według ciebie jest najważniejsze w tańczeniu? Co daje ci przewagę nad innymi ludźmi?
Ja uważam, że bycie sobą i szukanie swojego sposobu na ruch. Ja miałem takie coś, że ja na początku, wiadomo, inspirowałem się innymi legendami tańca, ale nie sztuką jest powielać i kopiować, tylko sztuką dla mnie było to, że ja chcę, zawsze sobie tak to wyobrażałem, że jak wchodzą ludzie na imprezę, jest ciemno albo jest takie, wiesz, przygaszone światło, to jak widzą mnie w kapturze, to nawet jak mnie nie widzą, kim jestem, to po ruchach wiedzą, że Knopek w rogu tańczy. Mhm. I miałem takie coś. I do tego zawsze dążyłem. I to była dla mnie duża satysfakcja.
Czyli kreatywność, ale taka wychodząca kompletnie z ciebie.
Tak.
No to jest ciekawe, taki mega artystyczny zawód.
Bardzo.
Czyli nie da się za bardzo z tego utrzymywać?
Można, to nie jest tak, że nie da się, bo mam wielu znajomych, którzy z tego żyją, prowadzą warsztaty. Wiadomo, że jak na przykład wygrywasz zawody, to masz więcej tych warsztatów, więcej sędziujesz. I ja też przechodziłem przez ten etap.
Ale... Jakieś siano wygrywasz?
Też. Tak, tak. Jak są większe zawody, to naprawdę. W ostatnich latach uważam, że to bardzo poszło do góry, jeżeli chodzi o stawki. Nie przytoczę ci teraz ich, bo też do końca nie będę strzelał.
Jasne.
Natomiast da się, ale to nie jest tak... To też zależy, ile dla kogo to jest dużo. Bo na tamten czas w wieku 20 lat, tam 25, to starczało mi na wszystko. Ale nie miałem wtedy motocykla, nie miałem fury, nie miałem takich aspiracji typu właśnie chcę sobie pojechać i zrobić 5000 kilometrów po Europie na motocyklu. No to wiadomo, że jak nie masz takich rzeczy, no to luz. No ja po prostu stwierdziłem, że potrzebuję mieć więcej cashu, żeby spełniać swoje fantazje, ale też żeby to były zdrowe fantazje, żeby mnie to cały czas stymulowało i rozwijało.
Mhm. To skąd w takim razie decyzja, żeby jednak przejść na lektorstwo, a nie cisnąć taniec?
Wiesz co, to się nałożyło z tym, że ja już się trochę wypaliłem wtedy, bo bardzo dużo prowadziłem zajęć. Był taki moment, że zgarniałem dużo zawodów i zacząłem je wygrywać, ale wracałem do domu i już nie było tej satysfakcji. Bo też, nie wchodząc w szczegóły, ja przez całe życie musiałem udowadniać. Ja musiałem pokazać, że jestem najlepszy. Takie miałem po prostu...
Takie miałeś przeświadczenie.
Takie miałem strategie przeżycia niestety z dzieciństwa wzięte. I chodzi o to, że ja żyłem bardzo długo w takich skryptach, że to było dla mnie destrukcyjne. Bo ja mogłem, wiesz, nie spać przez tydzień i udowodnić komuś, kogo sobie wybrałem, że ja wygram zawody. Mhm. Tylko, że okej, wygrałem, ale kosztem swojego organizmu, tego, że nie słuchałem siebie. I jak zacząłem dorastać, to z każdym rokiem mi to zaczęło przeszkadzać coraz bardziej.
Kontuzje?
Wiesz co, kontuzje bardziej takie psychiczne, nie? W sensie, że byłem zmęczony, czułem, że wygrywam, ale nie jestem szczęśliwy i bardzo mocno wtedy też wchodziłem w głąb siebie i tak naprawdę sobie zadawałem pytanie, po co to robisz? No wygrałeś, no i co dalej? No i udowodniłeś, no i co dalej? I ciężko mi było się odkleić od
tego. Ale fajnie, że chociaż miałeś taką introspekcję, że w ogóle się nad tym zastanawiałeś, nie?
Ja od samego początku pamiętam już od najmłodszych lat miałem takie coś, że ja dużo pisałem ze sobą. Ja sobie pisałem listy w wieku 13-14 lat. Jak coś czułem, przeżywałem, to ja sobie wszystko wypisywałem i z perspektywy czasu to ma duży wpływ na to jak funkcjonuje i na moją świadomość ciała. Na świadomość tego, jak operuję i teraz... No i dlatego też przeszedłem z tego tańca w to lektorstwo, bo to się też nałożyło z tym, że poznałem Agnieszkę, oświadczyłem się jej i też wiedziałem, że jako przyszły mąż mówię, dobra, taniec tańcem, ale chcę też zarabiać konkretniej i też wiedziałem, że idąc w kierunku zawodu takiego lektora, też dużo osób mi mówiło, że wiesz, stary, no miej swoją firmę, ale z lektorki to ty nie wyżyjesz. Ale mówię, no dobra, jest pani Krystyna Czubowna, jest Maciej Gudowski i wszyscy inni tam, te legendy, które są przecudowne i mają nieziemskie głosy.
I pewnie zarabiają dużo.
Dokładnie. No to stwierdzam, to czemu ja nie mogę sobie postawić celu, że ja chcę dążyć po tych 15-20 latach być właśnie taką legendą, taką żywą legendą. I teraz jakby no, minęło te 8-10 lat. legendą nie mogę siebie nazwać, po prostu staram się dobrze wykonywać swój zawód.
Ale skoro już robisz zlecenia dla Netflixa, to jesteś na prostej drodze do bycia legendą za jakiś czas pewnie.
To jest długa droga. Ja po prostu chcę być dobry w tym, co robię. Chcę, żeby ludzie oglądając telewizję mieli przyjemność z obejrzanego serialu, dokumentu.
I powiedz mi jeszcze, jak wyglądało twoje wyjście, bo rozumiem, że jak zacząłeś lektorstwo, to musiałeś wyjść z takiej kultury hip-hopowej. I to jest kompletna zmiana środowiska. I to pewnie twoja kultura hip-hopowa była bardzo podobna do mojej kultury rolkowej, bo to też taka skate'owska hip-hopowa. Tak.
Musiałem, na początku próbowałem to połączyć, ale w pewnym momencie nie, to się nie da. I podjąłem decyzję. Dałem sobie na to pół roku, że mówię, dobra, od września, był styczeń, luty, mówię, od września mam tak rozwinąć lektorstwo, że kończę z tańcem, odcinam się od tego na chwilę i skupiam się totalnie na rozwoju lektorskim i na rozwoju głosu. I bolało mnie to wielokrotnie. Co roku miałem wrażenie, że może kurde jednak trochę wrócę, czy podjąłem dobrą decyzję. No ale postanowiłem, że przyjmę konsekwencje i zobaczę, co się wydarzy.
Znajomych pewnie też musiałeś zostawić, nie?
No te podróże na zawody, na imprezy. No tak, tak. To był też taki okres, że siedziałem niestety sam na chacie, musiałem trenować. Wiedziałem, że skoro chcę się rozwijać, no to muszę na to poświęcić czas. Dobrze, że to się złożyło na tamten czas, kiedy miałem te 20-24-5 lat, no bo tyle mniej więcej mi zajęło dojście. No bo teraz nadrabiam trochę. Teraz właśnie mam tak, że popracuję, zrobię swoje, ale bardzo cenię sobie też czas dla siebie, czas dla rodziny, czas dla znajomych.
Okej. No i to też jest taki fajny czas. Wydaje mi się, że jak jesteś taki młody, to lepiej wykorzystać to na pracę, niż właśnie chodzić na imprezy, chlać i robić różne inne dziwne rzeczy.
No ja się wytańczyłem.
To było spoko, ale to też zaciągało cię w miejsca, w których spożywa się spore ilości na alkoholu i różnych rzeczy.
To. Dokładnie.
Banki głosu. To mnie zaciekawiło. Podobno oddajesz swój głos do banków głosu. Czyli o co z tym chodzi?
Chodzi o to, że jak już przygotujesz swój głos, wiesz i masz świadomość tego, jak modulować te reklamy i tak dalej, no to możesz sobie wpisać Bank Głosów Warszawa, Bank Głosów Poznań. I idziesz tam i nagrywasz swoją próbkę głosu. Różne 3-4 teksty, właśnie dynamicznie, reklamowo, opowiedz bajkę, wydrzyj się i tak dalej. I chodzi o to, że jak klient na przykład potrzebuje głosu...
Masz głos, że się wydzierasz?
No takie dema nagrywałem kiedyś, ale już nie. No i w każdym razie klient przychodzi do takiego banku głosów i stwierdza, potrzebuje niskiego głosu dojrzałego do reklamy XY. No i wchodzi sobie na sekcję męskich głosów, no i znajduje wtedy mnie przykładowo. I produkcja się odzywa do mnie, zleca mi to, oczywiście jest dogadywana wycena i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam, odsyłam, jest gotowe. Aczkolwiek z perspektywy tych wielu lat, jak już dużo działam jako lektor, to większość zleceń to mam pocztą pantoflową, ludzie się bezpośrednio do mnie odzywają. Z tych banków głosów to nie mam jakoś dużo zleceń.
Czyli, a jeśli ktoś chciałby, załóżmy, wejść w rynek lektorski, to jakie ma zrobić pierwsze kroki? Jak się w jakiś sposób spróbować rozreklamować?
Przede wszystkim, już abstrahując od przygotowania, melodii i tak dalej, bo od razu obalam mit, że tylko niski głos to nie znaczy, to nie równa się lektor, ale fajnie jest właśnie znaleźć takie banki głosów i zrobić, no ja przykładowo zamiast dzwonić na początku, to ja szukałem adres i jechałem tam. Bo wychodziłem z takiego założenia, że ja chcę, żeby mnie zobaczyli.
Żeby zapamiętali, tak. Żeby doświadczyli.
Bo też jak rozmawiam z osobami, które są w tych studiach, no tych maili przychodzi setki. I teraz szansa, że ktoś trafi akurat na ciebie, no jest znikoma. A uważam, że no owszem, możesz, nie? Bo też tak na przykład jak były grupy na Facebooku, tam lektorzy polscy i tak dalej, no to ktoś rzuca, że potrzebuje głosu do reklamy i też udało mi się kiedyś wygrać casting do Orange Warsaw Festival i tak dalej. Jakby są strzały takie, że faktycznie akurat jest.
Ale to jest fart.
Ale to jest fart. Więc uważam, że warto swoją taką drogę zrobić, adresy, pukasz. Ja tak wracałem do niektórych miejsc po 2-3 razy, zanim dopiero mnie wzięli.
Skąd wymyśliłeś, żeby jeździć tam face to face? Gdzieś o tym usłyszałeś? Sam na to wpadłeś?
jakoś intuicję, ja mam dużą intuicję i jakby czasami jest tak, że po prostu słyszę siebie, jak do siebie mówię, wewnątrz siebie, nie? Bo rozumiesz.
Self-talk.
To jest, tak, to jest takie coś, że mam zadzwonić, ale nagle mam takie coś, że a pojadę, zobaczymy.
I jeździłeś po całej Polsce?
Nie, głównie po Warszawie.
To dużo jest banków głosu w Warszawie?
No jest troszeczkę, bo są banki głosów, są studia produkcyjne i naprawdę ja też robiłem tak, że jak oglądałem seriale i filmy, to na samym końcu jest wersja polska, jest napisane, w jakim studiu było czytane, lektor i tak dalej. I ja sobie robiłem notatki i w ten sposób szukałem tych największych banków i tych miejsc, w których oni grają te filmy. I przychodziłem, ale uwierz mi, że naprawdę rok, dwa, trzy i się nie odzywali. Odezwiemy się do pana. Mhm.
Dobra, powiedz mi, robisz kurs, z tego co mówiłeś, kursy, tak właściwie. Próbowałem wejść do ciebie na stronę, ale póki co nie hula. Będzie hulała niedługo?
Będzie hulała, bo jest nowa platforma przygotowywana i w sumie, no dzisiaj jest poniedziałek, a w czwartek rusza live i otwieram cały taki sklep pełną gębą z nowymi kursami. No ale głównie to się wszystko opiera na sztuce mówienia.
Super, to w takim razie ten podcast będzie akurat w tempo. Nie będzie w czwartek, ale będzie jakoś tak, że ta sama będzie
to
live.
To idealnie. Mhm.
Czyli robisz kursy dla ludzi, którzy chcą zostać lektorami, czy chcą na przykład zostać podcasterami?
Wiesz co, to jest tak, że to też nie wpadłem na ten pomysł, tylko 3-4 lata temu podpowiedział mi go kolega Janek i stwierdził, że... Bo dużo osób pytało się mnie na Facebooku, na social mediach, jak zostałem tak szybko lektorem, jak poprawić dykcję, jak właśnie mówić, jak zwiększyć pewność siebie. I ja, mając bardzo dużo materiału związanego z mówieniem, no bo sam musiałem się tego nauczyć, opakowałem to wszystko w kursy na samym początku, tam 3 różne pakiety, no i w postaci takich filmów, tam w zależności, który wybierzesz, masz 120-150 filmów i masz podzielone lekcje od teorii, po trening samogłosek, spółgłosek, melodie czytania właśnie audiobooków, książek. Wiadomo, jeżeli nagrywasz podcasty, jeżeli prowadzisz spotkania, te kursy są tak naprawdę dla wszystkich osób, dla tych, którzy chcą zadbać o głos. Ale też w pakiecie VIP przykładowo sprzedaję know-how, jak właśnie zostać lektorem. Bo...
Czyli już taką ścieżkę biznesową bardziej.
Jak... Jest wszystko opakowane to samo, co w tych innych, mniejszych kursach dla ludzi, którzy chcą dbać o głos, ale pokazuję po prostu, jak trenować melodię reklam, filmów, czytanie zdania jak jednego słowa, jak się nie nasadzać po prostu na czytanie. Żebyś ty świadomie, jak mówisz, dobra, chcę być lektorem, to żebyś ty wiedział, jak przeczytać i zinterpretować reklamę, audiobooka, jak na przykład właśnie wpadasz na pomysł podcast i nagle musisz inaczej, nie możesz reklamowo podcastu prowadzić, bo to będzie głupio brzmiało. Mhm. Więc opakowałem to i teraz właśnie oprócz tych kursów jeszcze będą właśnie kursy oddychania, wierszyki dla dzieci, zagadki, tak żeby od najmłodszych lat dbać o język polski.
Czytanie zdania jak jednego słowa. Co to znaczy?
Marek Rawski, mój mentor głosu, mój tata od głosu nauczył mnie tego. I chodzi o to, że tak jak do siebie mówimy i rozmawiamy teraz, to zwróć uwagę albo skup się czasami na tym, że te słowa moje się zlewają w jedno. A kiedy ludzie często na samym początku, przynajmniej ja tak też miałem, brałem książkę i zaczynałem interpretować dany tekst, no to nagle pewnego dnia, dawno i wiesz, jakby...
Czyli to nie jest poprawne?
Wiesz co, tu chodzi o melodię, tu chodzi o to, żeby się nie nasadzać, bo właśnie sztuką jest interpretacja tekstu, ale w taki sposób, żeby trafić do odbiorcy. I tak jak my delikatnie sobie naturalnie rozmawiamy, to płynie. Mhm. I sztuką jest, żeby to płynęło podczas czytania filmu, reklamy. Bo wiesz, jak masz odsłuchać, załóżmy audiobooka, który ma kilka godzin i ty wpadniesz w jakiś...
Ja mam problem z lektorami niektórymi.
No właśnie.
Jest tak, że odpalasz audiobooka i wiesz, że to fajny audiobook, ale mówię, no nie dam rady słuchać tego typa.
I to wynika właśnie z tego, że być może jest jedna i ta sama melodia w kółko. A sztuką jest właśnie, no to, co właśnie Marek mnie nauczył, żeby czytanie zdania jak jednego słowa. I są różne ćwiczenia. Po prostu sobie łączyłem słowa specjalnie na kompie, później drukowałem tekst i starałem się czytać jedno zdanie. Starałem się czytać jedno zdanie, jak jedno słowo.
150 filmów w jednym kursie?
Tak.
Ile czasu ci zajęło zrobienie takiego kursu?
10 miesięcy.
To będą drogie kursy.
Znaczy one, wiesz co, drogie jak niedrogie, bo teraz tak, kurs VIP kosztował teraz w promocji 2,5 koła, no ale jeżeli dostaniesz reklamę do internetu i nie zaniżysz stawek i przykładowo krzykniesz tysiaka, półtora, no bo takie tyle możesz dostać, no to tak naprawdę dwie reklamy i ci się zwraca. Ja musiałem wydać na szkolenia ponad 15 tysięcy na przestrzeni 3 lat. A tutaj dostajesz stawki, tu dostajesz modulację głosu, gotowe reklamy do treningu. Ja musiałem wtedy wszystko samemu sobie przygotowywać, więc to było bardzo pracochłonne.
150 filmów, to się trochę napracowałeś. Jesteś w takim razie turbo zdyscyplinowanym gościem.
Staram się.
I sam sobie założyłeś, dobra, robię kurs, zrobię 150 filmów, albo rozpisałeś sobie tematy i z tego ci wyszło?
Wiesz co, wyszło 8 godzin materiału gotowego po oczyszczeniu i musiałem to podzielić na sekcje, ale też nie mogło być tak, że wiesz, jedno ćwiczenie trwa pół godziny, no bo też jakby osoba początkująca nie może tyle potrenować, bo sobie krzywdę może zrobić. Więc podzieliłem to na różne filmy tam od 3, po 5, po 6, po 10 minut w zależności, no ale wyszło tyle.
Nice. Robię jakieś błędy, które już zauważyłeś?
Pięknie mówisz.
Mówię serio.
Raz tam się coś przejęzyczyłeś, ale poprawiłeś
tak,
się.
Tak, raz się przejęzyczyłem, ale to ja też zauważyłem.
A mi uciekło ry.
Ale i ty też się przejęzyczyłeś swoją drogą. Tak. Też zauważyłem.
No. A gdzie?
Powiedziałeś, nie przejęzyczyłeś się, tylko powiedziałeś coś inaczej niż powinieneś. Jakby powiedział, nie pamiętam. Coś w stylu miałeś powiedzieć, że przed naszą rozmową, a nie po niej.
Aha,
nie.
Coś no, stylistycznie w sensie.
Tak.
No, mogłem.
Było coś takiego. Wiesz co, ciekawa rzecz i to też ciekawe, że o tym rozmawiasz, to, że jesteś osobą bieżącą. I to też słuchałem właśnie w twoim podcaście, jednym z twoich podcastów. I ja się tak zastanawiam, jak to jest, bo jesteś też dosyć młodą osobą, czy zauważasz, że to jakkolwiek wpływa na, gdzieś na twoje relacje, że ludzie jakoś inaczej to odbierają, jak albo... I też powiedziałeś, że nie wierzyłeś cały czas, że wcześniej miałeś na bakie z Bogiem. Dla mnie to jest super ciekawe. Ja lubię gadać o religii i jestem ciekawy, jak do tego doszedłeś i jak ci się funkcjonuje dzięki temu.
No właśnie powiedziałeś o religii. I ja bardzo grubą kreską oddzielam religię od wiary.
Czyli nie jesteś taki kościelny.
Chodzi o to, że ja byłem, bo na początku w ogóle nie chodzi. Znaczy musiałem chodzić, no bo byłem młody i trzeba było, nie?
Ja też wtedy chodziłem.
No właśnie. Później był okres buntu i tego, że nie widzę potrzeby. Ale przez to, że poznałem Agnieszkę i inne osoby na mojej drodze życia, to zacząłem się nawracać. W sensie zacząłem kumać, że spróbuję. W sumie widzę w tym sens. I zacząłem chodzić. Niemniej... Przez to, że cały czas rozwijam się tak mentalnie i staram głęboko wchodzić w siebie, to zauważyłem tendencję do tego, że ja znowu próbuję udowodnić. I udowadniałem mojej żonie, że właśnie, że ja będę taki, wiesz, do kościoła pójdę i będzie super. Ale nie zadawałem sobie pytania, czy ja naprawdę tego chcę. Co ja z tego mam? Bo zawsze miałem takie coś od samego początku, od 14 roku życia, miałem takie coś, że ja bardzo przeżywałem rzeczywistość, byłem bardzo wrażliwym młodym facetem i poszedłem mocno w tę stronę. Czyli teraz przykładowo na przykład od 2 lat nie chodzę już do kościoła, ale codziennie medytuję, codziennie się modlę. Jakby jestem wychowany w rodzinie chrześcijańskiej i proszę Pana Boga, Jezusa Chrystusa i tak dalej, ale nie mam potrzeby bycia w instytucji, nie, w kościele.
Katolem takim bycia.
Tak, ja mam takie coś, że ja często, wiesz, budzę się rano, właśnie 5, wstaję przed treningiem, wychodzę, robię sobie oddechy, robię sobie 10 minut wdzięczności i takich rzeczy i rozmawiam ze sobą, dziękuję Panu Bogu, jakby nakręcam.
10 minut wdzięczności?
No tak, że przykładowo robię sobie oddechy, daną jakąś tam sekwencję i w tym samym czasie nastawiam się i myślę o rzeczach takich prozaicznych, za które jestem wdzięczny. Za to, że mam żonę, psa, że mogę teraz się obudzić, że mam mięśnie, że mam dyscyplinę, że jadę za chwilę na trening. Że mam moto wspaniałe, o którym marzyłem.
10 minut?
Tak.
Masz, ustawiasz sobie budzik?
Ja mam wszystko w zegarku.
Wszystko przemyślane.
Bo wiesz co, bo to jest jedyny czas, w którym wszyscy śpią. I
masz czas dla siebie.
I mam czas dla siebie. I też wracając do tej wiary, czuję się ostatnio świetnie. Czuję, że trzymam życie w garści, ale też przez to, że oddaję to jemu, to mam takie coś, że jestem pewny siebie, ale staram się być pokorny, żeby mi po prostu nie odwaliło. Mhm. Bo im więcej tej pracy, im więcej występów, ludzie ci super komentarze piszą, no i to tak...
Trzeba uważać na to.
Pompujesz się, nie? Mhm. A to sprawia, że ja schodzę. Czasami się zachłysnę, ale staram się gasić.
Powiedziałeś, że poznałeś Agę i kilka innych osób, to zaczęły ci mówić o wierze i że zaczęło to mieć dla ciebie sens. Co masz na myśli mówiąc, że zaczęło to mieć dla ciebie sens?
Wiesz co? Po 8 miesiącach życia z Agnieszką, Aga mi zaproponowała bycie w czystości przedmałżeńskiej. I to było tak, że się rozstaliśmy, ale wiedziała, że ja czytam dużo rzeczy i jestem taki otwarty, to mi dała książki na ten temat. I to było 2,5, no 3.
To jest poważne zapytanie.
Tak, tak, ale jakby ja, to nie jest tajemnica. I to jest tak, że ja przeczytałem te książki, mówię, dobra, może się uda, jakby może pęknie. Jakby wtedy na tamten czas miałem takie, daję jej 2-3 miesiące. No, mhm. Skubana wytrzymała. No i też zauważyłem, ja dla mnie bardziej liczy się praktyka niż teoria i chciałem po sobie zobaczyć, co się będzie ze mną działo. Z młodym gościem, który wjeżdża w takie coś. Mhm. I z perspektywy czasu okazało się, że dużo zniewoleń, które miałem, nagle po prostu z dnia na dzień odeszły.
Zniewoleń?
No tak, no byłem po prostu uzależniony od masturbacji, od tego typu spraw. I robiłem to od najmłodszych lat, a z dnia na dzień, jak pojechałem przykładowo do miejscowości Zabawa i jest tam, no jest taka Karolina Kuskówna, to jest jej nagrobek taki, takie miejsce, że ona jest symbolem czystości. Takim patronką czystości. I ja pamiętam, wtedy dostałem takie święcenia i z dnia na dzień wszystko przeszyło, przelało, jakieś ciepło dostałem w ciele. Ten dziwne uczucie, nie jestem w stanie tego opisać. Rano się budzę, nie mam ochoty. W sensie jakby wejść w te skrypty, w te rzeczy moje. Mhm. I od tamtej pory luz. I to mi dało do myślenia, że mówię, kurde, no to nie jest po mojemu, w ogóle dla mnie to jest dziwne, bez sensu, ale w sumie po tym stwierdzam, że no to jest coś wartościowego dla mnie. No i minęło.
I coś przede wszystkim, czego co nie wiedziałeś, że istnieje, a teraz się okazuje, tak, że jednak istnieje.
I po 10 miesiącach bycia w tej czystości, no postanowiłem, że wjeżdżam, mówię, dobra, no to albo rybki, albo akwarium, jak to mój tata mówi. I kupiłem pierścionek i oświadczyłem się jej. Niemniej, z perspektywy czasu zrobiliśmy sobie też na pewno w jakiś sposób krzywdę, jakby nie będę wchodził w szczegóły, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna kwestia i uważam, że trzeba mieć właśnie albo seksuologa, albo przewodnika duchowego, żeby wejść w to, bo to bardzo łatwo stracić kontrolę nad tym i wejść w jakiś taki perfekcjonizm, w jakąś taką skrajność.
Udowodnienie
że ty sobie. Że ty się wiesz, że ty się nie możesz dotknąć, wiesz, buzi sobie dać, bo to będzie już, wiesz.
A jakie są zasady w tej czystości? Na co można sobie pozwolić?
No właśnie, i od tego jest specjalista. Uważam, że ja żałuję, że jakby fajnie, że Aga mi to dała i to jest ekstra, ale żałuję, że na tamten czas nie stwierdziłem, że kurde, może chodźmy jeszcze do jakiegoś specjalistę, żeby porozmawiać o tym, żeby ktoś mi to bardziej wytłumaczył. Nie tylko przeczytałem sobie coś i jestem w tym. Bo to może też wyrządzić w drugą stronę dużo szkód.
Zwłaszcza jak ma się taki mindset dyscyplinowy, to po prostu
tak.
Ciśnie.
Później się, wiesz, zakręcasz po prostu swoje emocje, odczuwanie, a to po prostu wpływa później bardzo negatywnie.
To też jest dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę, że byłeś tancerzem i że jesteś taką osobą, która bardzo czuje swoje ciało, nawet czytając, oddychając, cały czas pracujesz ze swoim ciałem, a tu jednak wybrałeś coś, gdzie musisz się blokować aktywnie.
Tak, no to było bardzo trudne. To było bardzo trudne przeżycie, ale też gdyby tego nie było, to nie byłbym tu, gdzie jestem. I wręcz z Agnieszką stwierdzamy, że pewnie nie bylibyśmy razem.
Myślisz, że to też wpływa na jakieś bardziej docenienie związku?
Tak.
To chyba wyrzeczenie w imię związku, nie?
Tak, no wiesz, my wtedy żyliśmy przed ślubem 2,5 roku, mieszkaliśmy Wrocław, Warszawa, widzieliśmy się raz na 2-3 tygodnie, więc...
To ułatwia sprawę.
To ułatwiało sprawę, niemniej, kiedy widzisz taką osobę i jesteś, wiesz, zakochany, no to wiadomo, że musisz się powstrzymywać i szukasz innych rozwiązań na to, jak spędzić czas.
Mogę cię o to pytać jeszcze? Bo mnie to ciekawi.
Dawaj.
Czyli spaliście w takim razie w jednym łóżku?
Nie.
No, to by się nie dało.
Pompowany materac, mam traumę.
Właśnie, to było skomplikowane.
Albo kopniak. Kiedy coś próbowałem przekroczyć, to kopniak i na materac. No nie, to właśnie to jest... No to jest trudne. To jest Mount Everest.
No to musi być trudne. Ale podjąłeś się. Nie wiem, czy bym się na to zgodził. Coraz częściej spotykam ludzi, którzy są wierzący i którzy opowiadają mi o tym. Dla mnie to jest zawsze ciekawe. Mnie po prostu ciekawią ścieżki ludzi i decyzje, które podejmują.
Tak.
Nie wiem, czy ja bym się na to zdecydował. A jak to wpływa na ciebie życiowo? Już tak poza związkiem. Czy zauważasz, że wierzenie... jakoś jak uspokaja cię, albo daje ci więcej pewności siebie, albo więcej wiary w to, że będzie dobrze?
Ja wierzę w to, że Pan Bóg dał nam wszystkim talenty i dał mi umysł cudowny, dał mi ciało zdrowe.
Głos.
Tak, no ja czasami siedzę sobie i się zastanawiam, patrzę sobie, bo ja uwielbiam patrzeć gwiazdy na drzewa i tak dalej. I tak stwierdzam, że to widzę, co mnie otacza, widzę te wszystkie rzeczy, te gadżety i naprawdę ja przypisuję to Jemu. I to mnie, to sprawia, że jestem takim narzędziem. Że na przykład stworzyłem, wymyśliłem sobie, że chcę być lektorem, nagle czytam, ludziom się to podoba. Stworzyłem kurs, nagle go wydaję, ludzie stwierdzają, że ej, pomogłeś mi w rozwoju dykcji. I ja dzięki temu mam takie coś, że hajs hajsem, ale ja muszę robić coś wartościowego. Coś, co będzie niosło ze sobą jakiś taki message.
Mhm. Coś, co będzie pomagało ludziom.
Tak, a przez to, że ja czerpię i też oddaję te problemy i to wszystko jemu, to jest mi lżej, bo ja nie muszę rozkminiać tego.
Czyli nie zastanawiasz się nad rzeczami, tylko po prostu myślisz, okej, to jest rzecz, którą ja się nie zajmuję, to załatwi za mnie Bóg.
W sensie to też nie jest tak, że chcę teraz BMW X5 i teraz Pan Bóg pójdzie i mi leasing ogarnie.
Nie o to mi chodziło, ale tak. o to, że na przykład jutro nie złamiesz nogi.
No to jest tak, że ja po prostu oddaję mu i wierzę w to, no właśnie według wiary naszej się stanie, ja wierzę w to po prostu, że on mi w tym będzie pomagał. I wchodząc w dane sytuacje, nawet jeżeli są stresujące, ja wiem, że w jakiś sposób sobie oddaję to. Przed spotkaniem z tobą stresuję się, jestem ciekaw.
Stresowałeś się?
Tak, stresowałem się. Okay. Bo naprawdę oglądałem i odsłuchiwałem sobie twoje rzeczy i uważam cię za bardzo kompetentnego gościa, który super to wszystko rozwija. I to też jest dla mnie stymulujące, że gość wie, o co chodzi, wie, jak to robić i będzie zadawał fajne pytania, no to ja chcę fajnie odpowiedzieć, mm-hmm. i przeprowadzić i też być tu i teraz. Więc też to oddaję wtedy. I nie spinam się. No każdy uważa, ma swoje podejście do życia. No mi takie coś pomaga.
Powiedziałeś, że wcześniej miałeś taki mindset, że chciałeś udowadniać.
Mm-hmm.
Czy to sprawiało, że byłeś mniej szczęśliwy? Albo mniej zadowolony z życia, bo szczęście to jest dla mnie sketchy.
Nie, na tamten czas nie miałem jeszcze takiej świadomości siebie i dopiero ostatnio, jakieś kilka lat temu, zrozumiałem, że robiłem sobie krzywdę. Że pomimo tego, że osiągałem i ludzie stwierdzali, wow, mówię, ale on jest zdyscyplinowany, przecież to wiesz, czego ty się nie dotkniesz, to osiągasz. No ale to jest druga strona medalu. Teraz staram się robić właśnie rzeczy dla siebie, żeby czerpać z nich przyjemność.
Myślisz, że to gratitude, wdzięczność 10 minut z rana pomaga mocno?
Mi tak.
To jest chyba coś, co ja sobie też muszę wdrożyć.
Mi tak, nawet wiesz, wymień sobie 5 rzeczy. Mhm. Samo sobie uświadomienie tego, wiesz, że mam wow, mówię, ale mam super zegarek.
Kiedyś nie mogłem takiego mieć.
No właśnie, wiesz, kilka koła z zegarek, mówię wow, mówię, kiedyś w życiu. I to jest takie, kiedyś wiadomo, że to są rzeczy, nie, no to są gadżety, ale właśnie to nie jest tak, że ja zarabiam po to, żeby im więcej, żeby więcej tych rzeczy kupować i nie wiadomo co pokazywać. To są dodatki w moim życiu. To mi pomaga właśnie, jak sobie ustawiam oddechy, jak sobie wchodzę do zimnej wody, jak robię sobie lodowaty prysznic, jak medytuję, wizualizuję. To jest fajne, nie? I to wykorzystuję.
Robisz zimne prysznice?
Też.
Codziennie?
Tak. Dałem sobie 2 lata temu challenge i codziennie.
W lecie też wchodzisz pod prysznic? Nie masz wanny. Tylko w lecie one są oszukane trochę.
No, to jest letnia woda. Ale jeżdżę do rodziców, bo woda gruntowa, wiadomo, tam te 10 stopni, to już jest ciekawie. Już tak te 7-10 minut, jak poleżysz, to fajnie. Tak? Zwłaszcza jak jest różnica temperatury, jak było w wakacje tam po 30 parę, a tu wskakujesz nagle.
Mhm. Czy praca nad głosem pozwoliła ci lepiej się komunikować, jako mówię już o samej konwersacji?
Zdecydowanie.
Zauważyłeś, że inaczej, co się zmieniło?
To, że jestem pewniejszy podczas wypowiedzi, to, że ludzie bardziej mnie słuchają i to wpływa później na całokształt, że ta rozmowa zaczyna się fajnie kleić.
Mhm.
Chociaż czasami ludzie mówią, że bardziej się skupiają na moim brzmieniu głosu niż na tym, co mówię do nich.
Znaczy im głupie trochę, że ich głos tak nie brzmi.
No, takie coś w tym stylu, nie? No ale na to już nie mam wpływu.
Aha.
Ale tak, jak najbardziej.
Ale dobrze się z tobą rozmawia i masz taką umiejętność. Nie wszyscy mają według mnie umiejętność rozmowy, czyli nie wszyscy mają coś takiego, że ja ci rzucę temat, a ty na niego, jak ktoś na niego odpowie. A ty masz coś takiego, że ja rzucam temat i ty na niego odpowiadasz. Więc to też jest spoko. Nie wiem, czy sobie to wykształciłeś, czy zawsze tak miałeś, ale...
Wiesz co, Agnieszka zawsze mówi też, jak rozmawiamy ze sobą, to jej to od zawsze imponowało, że gdziekolwiek ja bym się nie pojawił, gdzieś na imprezie, nagle wesele, nikogo nie znam, a po 2 godzinach nagle 5 osób przy stoliku i rozmawiamy. Ja po prostu faktycznie dużo osób później mi mówiło, czy gdzieś jak byliśmy po alkoholu, że Knopek, z tobą to się tak lekko rozmawia. Że można po prostu prowadzić rozmowę i tak dalej. Nie wiem skąd to mam. Nie pamiętam momentu, kiedy to zatrybiło. Po prostu lubiłem zawsze rozmawiać z ludźmi i byłem ciekaw.
Okej, czyli ty lubisz rozmawiać z ludźmi, nie jesteś introwertykiem.
Nie, ja lubię. Ja lubię, bo mnie to stymuluje, bo też jestem ciekaw tej różnorodności.
Mhm. Tego... Tak jak ja cię wypytuję o wiarę.
Na przykład. No, ja wiem, że to jest mój sposób podejścia, ty masz swój sposób, ale każdy z nas jest, uważam, unikatowy. I jakby to jest ekstra, bo to mi daje też energię. Zwłaszcza, że tańczyłem 10 lat, spotykałem mnóstwo ludzi w Polsce, w Europie, a nagle czytam filmy, jestem sam w dziupli i też miałem przez pandemię i przez to, że byliśmy zamknięci, to miałem tego deficyt. Dlatego takie coś, że ktoś mnie zaprasza na przykład i możemy się spotkać, dla mnie petarda.
Face to face, mhm. Bo online'owe to kompletnie inne doświadczenie.
No, to jest...
Powiedz mi jeszcze, jak wygląda... Załóżmy, że masz, bo ty czytasz książki.
Audiobooków najmniej.
Audiobooków najmniej.
Tak.
Czyli jeśli masz dzień pracy, to ile czasu jesteś w stanie czytać?
Rekordy mam po 14 filmów, 13.
Czyli?
Czyli no, 10 godzin bitego materiału, w sensie longiem jakbyś połączył wszystko.
Ale na następny dzień już nie pracujesz?
Pracuję.
Czyli 10 godzin dziennie jesteś w stanie czytać?
Mhm. I nie... Jak trzeba, wakacje na przykład takie były teraz, że... Praktycznie nie, no nigdzie nie pojechaliśmy na moto, bo było tyle pracy. Mhm. Wchodzisz do, no załóżmy, nie wiem, kończę trening, godzina 10 jestem w studiu pierwszym, 3 filmy po 45 minut. Później godzina na obiad, na dojechanie do kolejnego studia, kolejne 5 godzin, 5 razy 45 minut. No i tak 5 dni w tygodniu.
Jak wygląda zmęczenie od takiej pracy? Jesteś... Bo to nie ma, jesteś zmęczony fizycznie, ale myślę, że psychicznie to mega męczy.
Bardziej psychicznie. Czasami chce mi się po prostu żygać od tego, że przez te kilka godzin, kilkanaście czasami siedzisz w tej pozycji, że wiesz, no trochę się poruszasz, ale wszystko się nagrywa, musisz być skupiony, no bo co film to inny tekst i inna scena, więc to też trzeba troszeczkę odegrać i musisz być po prostu tu i teraz. No i to sprawia, że psychicznie jestem bardzo zmęczony. Głosowo rzadko. Jedynie jak na przykład mam... czytam Ninja Warrior Polska, jestem tam też głosem Zofu, no to tam naprawdę trzeba przeczytać na takiej totalnej petardzie, bo to musi być takie emocjonalne, że szok.
To już krócej pewnie jesteś w stanie zrobić.
I to jak na przykład 15-20 minut tak dam w palnik, a później mam jeszcze nagrać na przykład 8 filmów, no to czuję wtedy pod koniec dnia, że jednak ten głos już dostał.
Czy masz w takim razie tej formie wysiłku jakieś specjalne sposoby na odpoczywanie, czy odpoczywasz w ten sam sposób? Na przykład jedziesz sobie na motor i to ci daje taki relaks i oderwanie się od tej pracy.
Po takim dniu uwielbiam właśnie wejść do lodowatej wody. Super to jest teraz, w tym okresie już się zaczyna, że właśnie wsiadam w furę 22, Jeziorko Czerniakowskie, patrzę sobie w górę, wchodzę, zanurzam się i to mnie resetuje. To mnie resetuje. No wiadomo, że jeżeli chodzi już o struny głosowe stricte, no to ciepła woda, mniej mówię, na niekorzyść, jak wracam, jak chce ze mną porozmawiać, ale po 10 godzinach jakby wiesz, to albo to... najlepszy jest, wiesz, Łukasz, obejrzymy coś.
Nie masz ochoty oglądać?
No nie.
No, czyli to twój mózg ci wysiada, to jest ciekawe, bo ja na przykład jak pracuję, to mam ochotę właśnie odpłynąć w inny świat, ale dlatego cię pytam o formy odpoczynku, bo domyślam się, że od czytania... Inne części mózgu ci wysiadają. Już nie możesz odpoczywać w ten przykład sposób. Na tak. przykład pewnie w grę byś też nie mógł grać.
No, czasami próbowałem, ale też to jestem po prostu przebodźcowany. Mhm. Ale też miałem taki okres, że walczyłem z tym długo, bo mówię, dobra, no czytam dziennie po 70 stron, załóżmy A4 tekstów, jakby to zebrać do kupy. A i wracam do domu, no i wypadałoby się też rozwijać, no to mówię, chcę sobie poczytać swoją książkę. No i wiesz, to jest też trudne, że tu czytasz w robocie, wracasz i masz jeszcze książkę otworzyć i o, tekst, nie? Mhm. Dzień dobry.
Ja bardzo dużo podcastów słuchałem i odkąd nagrywam swoje, to już nie jestem w stanie wciąć tyle podcastów. Nie ma bo w ogóle
no
takiej...
to jest...
I
no.
bardzo nad tym ubolewam.
Bo tak, ja też.
No, muszę ja słuchać też. Więcej muzyki. No. Co czuję, że mnie nie rozwija tak bardzo, no ale mój mózg już nie przyjmuje takiej dużej ilości informacji.
Tak, no to mamy podobnie.
Dobra. Moim zdaniem zrobiliśmy bardzo fajny materiał. Dziękuję ci za rozmowę, bo naprawdę fajnie się z tobą rozmawia.
Ja również.
Czyli twój kurs będzie dostępny, jak ten podcast wyjdzie. Czy są jakieś jeszcze rzeczy, które chcesz, o których chcesz wspomnieć, jeśli chodzi o twoją działalność? Bo chyba prowadzisz ludzi, czy nie prowadzisz ludzi? Bo finalnie nie jestem pewien.
Indywidualnych szkoleń nie robię ze względu na czas, jaki poświęcam na studio i rodzinę. Natomiast zacząłem tworzyć szkolenia takie w grupach sześcioosobowych. I pierwsze szkolenie odbędzie się 22 października. Są dwie grupy, co prawda na pierwszą od 11 już jest prawie, no wszystkie miejsca są praktycznie zajęte, ale na tą drugą grupę są miejsca. I te wszystkie informacje będą na mojej stronie internetowej, bo tak jak mówię, będzie do dyspozycji pakiet Basic, Pro, VIP, kursy oddychania właśnie, też zebrałem swoje rzeczy, które mi pomagają w życiu, w oddychaniu, w mówieniu i w komunikacji. A uważam, że czy tego chcemy, czy nie, nasz głos jest naszym narzędziem komunikacji, naszym narzędziem pracy. Więc jeżeli ktoś ma ochotę zadbać o swój głos, to zapraszam jak najbardziej.
Jeszcze jedną rzecz chcę cię zapytać. Ty czytasz, natomiast nie zajmujesz się tworzeniem kontentu. Więc zajmujesz się tylko jakby tą...
Interpretacją?
Interpretacją, obszarem dźwiękowym. Co według ciebie jest najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o ten dźwięk? Odcinając kontent, odcinając to, co czytasz, tylko samo to, jak czytasz.
Odpowiedziałbym ci właśnie, że to nie nasadzanie się na wypowiedzi, na zdanie, na tekst.
Nie nasadzanie się, czyli nie próbowanie na siłę.
Czyli nie próbowanie na siłę, tak. Nie kombinowanie. Ale żeby nie kombinować, jak to jest takie, że no nie kombinuj, okej. Okay. Tylko, że to nie kombinuj jest podparte kilkuletnią pracą moją i świadomością. Więc dla mnie kluczem jest to, że lektor ma piękny głos, ma dykcję, ma świadomość oddechu i robi to w taki sposób, że po prostu to przyciąga uwagę. Bo chcąc, nie chcąc, jeżeli ty te wszystkie narzędzia sobie połączysz i wykorzystasz i je odpalisz, no to nagle odzywasz się i fajnie się tego słucha. Mhm. To jest okej. Okay. Podoba mi się. I zatem idzie już później...
Czyli naturalność, ale w twoim przypadku naturalność jest podparta pracą, w przypadku innych ludzi naturalność to może nie być dobra rada chyba.
Niektórzy nie, muszą... nie, jeżeli ktoś chce, to ja bym proponował masowanie twarzy na początek 30 sekund.
Serio?
Tak, górna warga, dolna i tak dalej, język i później z tyłu to takie przeświadczenie, to co ci na samym początku powiedziałem, wyobraź sobie, że masz mikrofon.
Zawsze.
Zawsze przed ustami. Czy jesteś na imprezie, czy rozmawiasz ze współlokatorem, z klientem i tak dalej. To wtedy samo takie bycie czujnym na to, jak się mówi i słuchanie innych, jak mówią do ciebie, sprawia, że stajesz się świadomy. Lepszy w komunikacji i świadomy. Mhm.
Dobra, super. Bardzo ci dziękuję.
Ja również, dzięki.
Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.